Drodzy, chciałbym nas zachęcić do takiej prostej rzeczy. Myślę, że tak jest, że tam, gdzie siedzimy, z reguły siedzimy co niedziela. Rzadko kiedy siedzimy w innym miejscu. Człowiek tak marzy, po prostu ma swoje miejsce. I też dookoła nas siadają osoby, które często siadają właśnie w tym samym miejscu. Dlatego jak patrzę na salę, to zawsze po lewej widzę mniej więcej te konkretne osoby, potem w tym rzędzie te konkretne, ponieważ z reguły siadamy mniej więcej w podobnych miejscach. I proszę, rozejrzyjmy się dookoła, czy kogoś nie brakuje z tych, którzy z reguły są z nami. Dlatego, że wiecie, jesteśmy, chcemy być i uczyć się być wspólnotą. A wspólnota to jest na jednym miejscu ileś osób. Na jednym miejscu ileś osób. Dwoje, troje, nas jest tu ponad 200 osób, tak bardzo różnych. I to jest niewątpliwie też w jakiś sposób cudem Bożym, że gromadzimy się na jednym miejscu i tak różni uwielbiamy Boga w jedności ducha. A więc zobaczmy, ponieważ dzisiaj zmierzamy do pamiątki, którą ustanowił Jezus Chrystus. Będziemy wspominali Jego śmierć dla naszego zbawienia, przymierze, które zostało zawarte, pokój, który został ogłoszony dzięki tej ofierze i to, kim staliśmy się w wyniku tej ofiary. I to robimy wspólnie, nie w pojedynkę, ja i tu Jezus, ale Kościół i Jego Pan. Oblubienica i Jego Pan. Więc jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy wspólnotą. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 7, wersety 24-35, bo stamtąd chciałbym, żebyśmy wzięli słowa, które będziemy dzisiaj rozważali. Tytuł Dzieci Mądrości został zaczerpnięty z ostatniego wersetu tego fragmentu. Moglibyśmy powiedzieć po prostu mądre dzieci. Mądre niekoniecznie znaczy zdolne, bo cóż, dzieci bywają bardziej zdolne, mniej zdolne, a mądre oznacza po prostu żyjące w mądry sposób. Można by powiedzieć w zgodzie ze Słowem Bożym, żyjące w zgodzie z naturą dziecka Bożego, mądre dzieci. Jaki jest kontekst tej dzisiejszej historii? Będziemy ją czytali w pewnym momencie. Otóż Jan Chrzciciel od dłuższego czasu znajduje się w więzieniu w Macheront. To jest znane miejsce, gdzie więziono ludzi. On tam jest, jak opisuje ewangelista Marek, dokładnie zakuty w kajdany. A Jezus tymczasem prowadzi swoją misyjną działalność w Galilei, głównie na tym obszarze. Jan trafił do tego więzienia nie za swoje grzechy, nie dlatego, że kogoś pobił, nie dlatego, że dopuścił się jakiegoś wykroczenia wobec prawa, trafił tam za grzechy Heroda. Dlatego, że mówił w szczerości Herodowi, mimo że on był królem, a więc tutaj mamy na myśli Heroda Antypasa, takie krótkie zdanie, które z jednej strony wyprowadzało z równowagi Heroda, z drugiej strony jednak napełniało go jakimś lękiem, i kazało się zastanowić, chociaż wiemy, że niestety Herod tutaj w tej sprawie nic nie zrobił. To zdanie brzmiało, nie wolno ci mieć żony brata swego. Jan jest wierny słowu. On tak żyje i dlatego też to słowo kieruje do ludzi, którzy przychodzą do niego, a nawet ci, którzy do niego nie przychodzą. I on takiej wierności temu słowu mówi, nie wolno ci mieć, Herodzie, żony brata swego Filipa, ponieważ Herod wziął za żonę właśnie żonę swojego brata, a Słowo Boże bardzo wyraźnie w 3 Mojżeszowej 18 rozdziale 16 wersecie mówi, nie wolno tak czynić, to jest obrzydliwością przed Bogiem. A więc Jan od dłuższego czasu przebywa w więzieniu i wysyła do Jezusa swoich uczniów, którzy nadal wierni Jemu są u Jego boku. Z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? 20 werset rozdziału siódmego. Bardzo proste pytanie. Trochę jednak dziwne na tym etapie Ewangelii. Czemu? No przecież sam Jan wskazuje już na początku na Jezusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Skąd więc takie pytanie? No i oczywiście ludzie zachodzą w głowę. Niektórzy, może chyba mało znając Jana, ale znając jednak naturę ludzką, mówią, może był zazdrosny. Wszak w pewnym momencie Jezus wraz ze swoimi uczniami zaczął chrzcić więcej niż on z uczniami. To jednak niemożliwe raczej, ponieważ Jan wyznaje z radością i z taką rozbrajającą szczerością, widząc to, doznaje radości, jaką doznaje przyjaciel Pana Młodego. Prawda? On jest oblubieńcem, a oblubienica należy do niego, a więc to nie mógł być powód. Może wątpi, prawda? Wszak jest w więzieniu, są łańcuchy, są kajdany. Ta cała atmosfera, to, że nie może już pełnić tej posługi, ludzie różne wiadomości przynoszą. Widać, że uczniowie ambicjonalnie podchodzą do tej rywalizacji z uczniami Chrystusa. Może wątpi, czy to jednak jest Jezus. A może ma inny powód. Świadom zmierzchu swojej służby chce skierować oczy swoich uczniów na Jezusa. Wysłać ich do Niego, by porozmawiali z Nim. I tak jak kiedyś Andrzej, tak oni przekonali się, kim On jest. Nie mamy odpowiedzi na to i można by mnożyć przypuszczenia. Jezus udziela więc odpowiedzi uczniom Jana i gdy oni się oddalają, ale jeszcze są, już odeszli, ale może są jeszcze w pobliżu, już odchodzą, widzimy ich, Jezus rozpoczyna swoją wypowiedź na temat Jana, Chrzciciela. Wydaje opinię na temat tego, kim jest, jaka jest jego służba i jakie miała znaczenie. Być może uczniowie słyszą, że on mówi o Janie, ale odchodzą. I z wypowiedzi Jezusa możemy wywnioskować, że ci, którzy tego dnia słuchali nauczania Jezusa, ponieważ tam jest, to było w trakcie nauczania, które Jezus prowadził, tam byli zgromadzeni różni ludzie, tak jak zwykle. Na nabożeństwie też spotykają się różni ludzie. Przychodzimy z różnymi motywacjami, przychodzimy bardziej lub mniej otwarci, z różną postawą, z różnym bagażem, z różnym nastawieniem. Ale wnioskujemy, że wśród tych słuchaczy są ci, którzy wcześniej słuchali Jana. I ci, którzy też, wśród nich są ludzie, którzy wcześniej przyjęli chrzest od niego. I to, jak Jezus się wypowiada o Janie, oczywiście wzbudza w nich dobrze pojęty aplauz, tak? Oni ucieszeni są z tego, co słyszą, jak Jezus mówi o Janie. A jak Jezus mówi, przeczytajmy teraz pierwsze kilka wersetów. Zobaczmy to oczami Łukasza. Gdy oni odeszli, a więc posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustynię? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, więcej niż proroka, to jest ten, o którym napisano, oto posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Jezus pyta więc wprost, po co poszliście na pustynię do Jana? Jaki był cel? Poszliście ze względu na krajobrazy? No, pustynia Judzka, owszem, no, robi wrażenie, ale powiedzmy sobie szczerze, jest mnóstwo piękniejszych miejsc. No, czy ludzie nad Jordan do Jana szli po to, żeby patrzeć na trzcinę, na tę wodę? No, był już człowiek, który powiedział, że są daleko piękniejsze rzeki niż Jordan, prawda? A więc co, wyszliście ze względu na widoki? Dalej pyta, Czy wyszliście do Jana ze względu na to, że chodził pięknie ubrany jako ten, który lansował wszystkie najnowsze trendy mody? I kiedy słucham tych pytań Jezusa, to widzę, że na ustach ludzi pojawia się uśmiech. No przecież wiadomo, że nie. No, pustynia judzka ani nie jest takim szczególnym miejscem, czy to miejsce nad Jordanem wcale nie jest jakimś takim szczególnym miejscem. A Jan, no cóż, najdelikatniej mówiąc, ubierał się dziwacznie, a miękkie szaty, o których tutaj mówi Jezus, to są takie szczególny rodzaj szat z lnu, wyrabiane w Egipcie, bardzo zresztą drogie i kosztowne, na które stać było niewielu, stąd jest no, odniesienie do dworu królewskiego, prawda? Więc jeżeli chcieliście zobaczyć piękne szaty, to nie nad Jordanem u Jana, on chodził w sierści wielbłądziej, ale do pałaców królewskich, bardzo proszę, tam jest to miejsce. Po co przyszliście do Jana? Po co przyszliście na pustynię? To jest bardzo ważne pytanie, które Jezus im stawia i można powiedzieć, odpowiada za nich, a może odpowiada z nimi. To tak jak trochę jak ciocie na szkółce niedzielnej. Proroka, tak i wszyscy razem, proroka wyszliśmy oglądać. Tak, wyszliśmy oglądać proroka, bo to, co ten człowiek mówił, to było Słowo Boże, które nas dotykało, mimo że było ostre, mimo że mówiło bezpośrednio o naszym grzechu, mimo że wzywało nas po prostu do odwrócenia się od Niego. I Jan był w tym wytrwały i taki, jaki był jego ubiór, takie było jego życie, on był z tym spójny i tego oczekiwał również od nas, ale my widzieliśmy, że to przynosi, że to ma sens, że to przynosi zmianę, prawdziwe opamiętanie, nawrócenie się, przygotowanie na przyjście Mesjasza. Musimy być gotowi, jak On mnie zastanie, z jakim stanem serca, w jakim miejscu mojej własnej pokuty nawrócenia. Jak On mnie zastanie? Jak On mnie zastanie? I Jezus mówi piękną rzecz o Janie, wydaje świadectwo na temat jego życia. Jan zamyka pewną epokę, epokę proroków Starego Testamentu. I w tej epoce nie było człowieka większego od Jana. Nie było. Ja rozpoczynam coś nowego. On zamykał pewną epokę, przygotowując was na to, co ja przynoszę, mówi Jezus. I w tej epoce nie było człowieka większego nad Jana. I to bardzo pozytywnie dotknęło ludzi, którzy słuchali niegdyś nauczania Jana, którzy przyjęli chrzest z rąk Jana. Zobaczcie, nie było w Jezusie żadnej rywalizacji, ani żadnego takiego, wiecie, konkurowania, tylko On powiedział, jakie było miejsce i znaczenie Jana w historii zbawienia. To oczywiście może uczyć nas, czy potrafimy patrzeć na drugiego, jakie ma znaczenie i wkład w Kościół, w zbór, w ciało, jakim jesteśmy, w moje życie, w życie mojej rodziny. Czytamy więc dalej. Cały lud, który to usłyszał, celnicy, wielbili sprawiedliwego Boga za to, że byli ochrzczeni chrztem Jana. A więc zobaczcie, to spowodowało radość, wdzięczność. Boże, no dziękujemy Ci w takim razie, że słuchaliśmy, że przyjęliśmy, że chwała Ci, Panie, za Jana. Dziękujemy Ci za to poselstwo, które głosił i za to, że przyszło nawrócenie do naszego życia. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. I rzekł Pan, z kim więc porównam ludzi tego pokolenia i do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy. Graliśmy wam na piszczałce, nie tańczyliście. Nuciliśmy pieśń żałobną, nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba, nie pije wina, a mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie, oto żarłok, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie swoje dzieci. Jezus, aby lepiej zilustrować to pokolenie, ludzi, którzy go otaczają, użył ilustracji dobrze znanej z takiego środowiska miejskiego. To się działo często na rynkach miasta, tak jak u nas się dzieje na placach zabaw. Dzieci się schodzą, prawda? Zawsze było tak, że ktoś gwizdał pierwszy z dołu, wychodź i chodziliśmy spod jednego okna pod drugie i gromadziła się gromada, a potem było ustalenie, w co się bawimy. Prawda? No i był szeroki wachlarz oczywiście różnych zabaw. Od chowanego, po berka, berka po całym placu zabaw albo berka tylko po ślizgawce. I wiele różnych scenariuszy. Jak były dziewczyny, to oczywiście była promowana wersja zabawy w dom albo w coś innego, na co chłopaki nie zawsze chętnie koniecznie przystawali. A więc cofnijmy się po prostu pamięcią do naszego dzieciństwa i zobaczymy, że no, bawiliśmy się na podwórku. Oczywiście, że tak. I nieraz bywało tak, że mimo, że się schodziliśmy, sprawa kończyła się jak? No marnie, nie dogadaliśmy się co do zabawy. Jedni chcieli chowanego, drudzy chcieli w berka na rowerach. Po prostu i dzień stracony. Tak się dobrze zapowiadał, prawda? I właśnie Jezus przywołuje tutaj taką ilustrację, zresztą bardzo fajną, chociaż jest trochę problem z dokładnym odczytaniem, o którą konkretnie zabawę Jezusowi chodziło. Przynajmniej dwie są takie wersje. Naprzeciwko siebie dwie grupy dzieci. I jedna mówi, bawimy się w ślub. No i oto jeden już chwyta takie charakterystyczne dwie rurki. To był instrument piszczałka weselny o wysokich tonach, który wygrywał takie radosne, skoczne dźwięki. I już widzimy, że chodzi, paraduje, gra i jakby wynuca tę melodię charakterystyczną dla ślubu. Już oczywiście ci tacy ważniejsi mówią, to ja jestem pan młody, ty jesteś pani młoda, no dobrze, podzielone najważniejsze role. To tutaj przyjaciel tego jednego mówi, to ja będę twoim przyjacielem, pana młodego. Już jakieś dziewczyny zgłaszają się, że będą orszakiem pani młodej, prawda, tu już jest może ojciec pana młodego i matka i już dzielą to wszystko na role, ale druga grupa mówi, a nie, nie bawimy się dzisiaj w ślub. Nie? A w co się bawimy? W pogrzeb. W pogrzeb jest lepiej. I już ktoś podrzuca piasek do góry, kurz opada na dół, ktoś zawodzi, ktoś już się kładzie na ziemi i już chłopcy rozmyślają, jak zorganizować nosze, na których będzie można go nieść. Tu już są dzielone różnego rodzaju role. Ale drudzy mówią, nie, 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 nie bawimy się w pogrzeb. I nie dogadali się, prawda? To jest jeden scenariusz, który mógł mieć miejsce. Oraz drugi scenariusz, gra, która przypomina trochę kalambury. A więc jedni mają przedstawiać, a drudzy mają zgadywać, o co chodzi. I teraz oto pierwsza scena, no przedstawimy ślub. No więc najpierw tak trudno, potroszę. Przedstawiamy ślub, no nie domyślają się, więc mówimy dalej, więcej szczegółów. No w końcu, kiedy nie zgadują, ktoś zaczyna nucić charakterystyczną melodię na przykład, tak? Dla ślubu. My powiedzielibyśmy marsz weselny. No każdy się domyśli, że chodzi o ślub. A ci dalej stoją i mówią, nie wiemy, o co chodzi. Prawda? Druga rzecz to jest rzecz z pogrzebem. Bardzo podobnie, ktoś odgrywa swoją rolę i dochodzimy do charakterystycznej melodii, moglibyśmy powiedzieć taki marsz żałobny Fryderyka Chopina. No i znowu ci, którzy zgadują, mówią, my nie wiemy, o co chodzi. To jest niemożliwe. Wszyscy znają te utwory. Prawda? I Pan Jezus mówi tutaj o takiej sytuacji. I bardzo ważne jest to, jak puentuje. Uważaj, żebyś z powodu błahej, drugorzędnej rzeczy, własnej niechęci i oporu nie przeoczył tego, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. I słuchajcie, to jest wskazówka do każdego z nas. Zobaczcie, jak to jest, że czasami jest tak, że nawet ze słusznego powodu uniesiemy się, poczujemy się dotknięci, zlekceważeni i te emocje wzbierają w nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć, co Bóg chce do nas dzisiaj powiedzieć. To jest bardzo takie życiowe. Bardzo prawdziwe i takie ludzkie, ale Jezus mówi, bądźmy dziećmi mądrości. Dziećmi, które jednak potrafią usłyszeć, co Bóg chce dzisiaj do nas powiedzieć. To są ci, którzy usłyszeli Boże przesłanie i przyjęli je. I to jest, myślę, historia, z której możemy wziąć trzy myśli. I tylko o nich chciałbym powiedzieć. Drodzy, gromadzimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Myślę, że to znaczy, że On tu jest na pierwszym miejscu. I jako ludzie biblijnie wierzący mamy bardzo mocne przekonanie, że On jest pośród nas. Że On jest w całej tej chwale, świętości swojej, taki, jaki jest. Uwielbiony Chrystus jest pośród nas i my chcemy patrzeć na Niego. Chcemy zobaczyć tego, jaki On jest. Chcemy usłyszeć to, co On ma nam do powiedzenia. Chcemy spotkać się z Nim i chcemy Jego uwielbić. On jest w centrum. Zgromadzamy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy jakiś czas temu, świątynia Pańska jest. Należymy do Niego wszyscy, jak tu jesteśmy. Ale w Jego imieniu oznacza również jeszcze jedną rzecz, że my reprezentujemy Go w tą niedzielę, w tą środę, na tej grupie, prawda? Na tym spotkaniu. Przychodzimy w Jego imieniu, tak jakbyśmy powiedzieli, pod Jego nieobecność lub On nas wysyła i my mamy od Niego przesłanie. I to znaczy, że każde nasze wspólne spotkanie uczymy się, bo niestety życie pokazuje, że nie potrafimy, ale uczymy się właśnie w taki sposób podchodzić. Panie, jak ja mogę zbudować mojego brata, usłużyć mu? Panie, co ja mogę przekazać? W jaki sposób ja mogę się pomodlić? Jaką ja mogę mieć swój aktywne zaangażowanie w to nabożeństwo? Z jaką zachętą przyszedłem dzisiaj? W jaki sposób mogę zbudować wiarę mojego brata lub siostry? Po drugie, zgromadzamy się, aby wysłuchać Słowa Bożego i je zastosować. I wiecie, to jest prawda. Nawet w tej historii widać, kaznodzieje bywają różni. Jeden za nadmiar poważny, drugi za nadto wesoły. Prawda? Jest często mnóstwo okoliczności dookoła, które mogą nas rozpraszać. Ale wierzę w to, że kiedy przychodzimy z takim nastawieniem, zawsze jesteśmy w stanie wynieść z nabożeństwa coś budującego. I niekoniecznie będzie to słowo prawdy. Tylko to, co się akurat na nabożeństwie działo. I nawet może skazania, które niekoniecznie lubię, a jednak usłyszałem przesłanie, które gdzieś kieruje mnie myślami do pewnych rzeczy i ja słyszę głos Boga. Słyszę i widzę mojego Pana. A więc staram się usłyszeć, co Bóg ma mi do powiedzenia. I po trzecie, zgromadzamy się jako wspólnota Jezusa Chrystusa. Jakiś czas temu, niedawno, dotknęły mnie takie słowa. Abba nasz, Ojcze nasz. I wiecie, Ta modlitwa jest z gruntu społeczna. To nie jest Abba mój, lecz Abba nasz. Tatusiu nasz, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I Jezus, ucząc uczniów modlić się tymi słowami, On od razu im mówi, jesteście wspólnotą. Abba nasz, Tato nasz, Ojcze nasz. I widzę ludzi, którzy patrzą ku górze albo patrzą w swoje serce i modlą się razem, tak jak za chwilę staniemy przy stole razem, jako zbór, jako wspólnota. Wsłuchani w Jego głos. I jak w tej historii, w tej ilustracji, nie zwróceni przeciw sobie, ale razem zwróceni ku Jezusowi. I kiedy rozmyślałem nad tym słowem, chciałem też zachęcić nas. Szanujmy się nawzajem, nie lekceważmy. Błogosławmy siebie nawzajem, nie złorzeczmy. Nieśmy jedni drugich ku życiu, nie ku śmierci. Szukając dobra drugiego, słyszmy jedni drugich. I powiem wam, to jest trudne. Kiedy to napisałem, zastanawiałem się, na ile ja to słowo wypełniam. Czy to nie jest tak, że ma być tak, jak ja bym chciał? I muszę wam powiedzieć, nie daj Boże. Nie daj Boże. Abyśmy wszyscy mogli mieć wspólny czas modlitwy, uważajmy jedni na drugich, myśląc o nich jako wyższych od siebie, ulegając jedni drugim w miłości Chrystusowej. Powiem wam, że jest taki wybór, wydaje mi się, dwojaki. Jedna droga jest taka, że naprawdę słyszymy siebie, naprawdę słyszymy i usłyszymy siebie i będziemy gotowi ustąpić jedni drugim. Nie przeć, ale ustąpić. Jezus mówi tak, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie oraz ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to jest głęboka prawda skierowana do wspólnoty, która jest duża i niestety nie może być jednolita. Jest różnorodna. I to jest jedyny sposób na to, żeby ludzie skupieni wokół Jezusa, bardzo różni, oddawali Mu cześć na jednym miejscu. Nie ma nas i nie ma ich. Jesteśmy tylko my. Jesteśmy zbór tutaj na Kujawskiej. I słuchajcie, Pan Jezus nas połączył. Włączył w to ciało tego, kogo chciał. I wszyscy oni są potrzebni. Wszyscy, żeby Boży plan się wypełnił. Jakiś czas temu modliłem się, Panie Jezu, jeżeli mam służyć zborowi, to spraw, żeby nie byli oni i ja, tylko żebyśmy byli my. To my jesteśmy tym zborem. Bóg tak to ukształtował. To prawda, że nie jesteśmy doskonali. To prawda, że wiele nam brakuje, ale też nie jest tak, jak młodzież mówi, że wszystko jest do bani. Tak nie jest. Chwała Bogu za nasz zbór. Chwała Bogu za braci, za siostry. I to, do czego przez to dzisiejsze słowo wzywa nas Pan Jezus, to, abyśmy cieszyli się drugą osobą. Wszystkimi, którzy są w zborze. I tych, których bardzo lubimy, i tych, których mniej lubimy. To jest Jego plan. On tak nas połączył. Dzieci mądrości to ci, którzy potrafią rozpoznać Boże przesłanie. Wyjść poza te zewnętrzne rzeczy. One są tylko dodatkiem. Zobaczcie w liście do Efezjan, będziemy czytali to dzisiaj na koniec nabożeństwa. Apostoł Paweł pisze bardzo ważne rzeczy w 4 rozdziale, od wersetu 2. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starajmy się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I wiecie co? Musiałem przyznać Jezusowi, nie potrafię tak jeszcze. Ile razy unoszę się emocjami, a potem się wstydzę za to, jak pomyślałem o moim bracie, siostrze ze zboru. Co w gniewie powiedziałem? Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To są fundamentalne rzeczy, co do których nie możemy mieć różnicy zdania. Ale wszystkie pozostałe rzeczy są po prostu drugorzędne. I ten 6 werset mówi piękną rzecz. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, czyli ponad nami, ale też przez wszystkich i przez tego, kto mi się podoba i przez tego, kto mi się nie podoba, przez wszystkich i we wszystkich. I to jest bardzo głębokie zdanie apostoła Pawła, które uczy nas miłości i wdzięczności do zboru i za zbór. Nasz zbór. Zbór Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy, mając ten obraz przed oczyma, teraz mieli czas modlitwy. Zapraszam, pomódlmy się. I niech to będzie czas dziękowania. Nie nawet proszenia, ale dziękowania. Właśnie za zbór. Za moich braci, za moje siostry. Za wspólnotę. Zapraszam, pomódlmy się.